Audycja dla małżonków i rodziców. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witają się z Państwem Elżbieta
i Leszek.
Dzisiaj naszym gościem jest pan Jacek Pulikowski. Witamy serdecznie.
Witam również.
Pan Jacek jest nauczycielem akademickim, autorem popularnych książek o tematyce małżeńskiej i rodzinnej i zajmuje się poradnictwem rodzinnym. A dzisiejszy temat to o nieładzie seksualnym.
Drodzy radiosłuchacze, wszyscy lubią ład i porządek. Na przykład tutaj w studiu. Wiadomo, gdzie leżą ołówki, długopisy, gdzie są karteczki, gdzie brewiarze, gdzie należy usiąść, gdzie światło włączyć. Jeżeli by czegoś brakowało, o, dzisiaj na przykład słuchawek nie ma, to już jest niepokój, już jest jakiś bałagan, już nie można dobrze pracować. W każdej dziedzinie właściwie lubimy ład i porządek. No a właśnie, jak to jest w tej dziedzinie seksualnej? A są różne szkoły, prawda? No i teraz w rezultacie jest jedno poplątanie z pomieszaniem. Spotyka się dwoje ludzi. Każdy ma inne spojrzenie na tą dziedzinę. A kto ma rację? Czy tutaj należy porządek według alfabetu ustawiać, czy może według wagi? A kto będzie wagę określał danego zagadnienia, czy danego problemu? No właśnie. No chyba jest taki jeden wyróżnik, no bo seksualność dotyczy osoby, osoba została ludzka, stworzona przez Pana Boga. On jest twórcą, stwórcą i zarazem wizję w swoim umyśle już zanim stworzył człowieka, już miał, jak on ma funkcjonować. No właśnie, tymczasem świat niesie nieład. O nieładzie seksualnym dr Jacek Pulikowski. Prosimy bardzo.
No właśnie, tak wsłuchując się w to, co powiedział przed chwilą Leszek, to pomyślałem sobie, że mamy mówić o nieładzie, ale ja bym wolał zacząć od ładu. Bo jednak my jesteśmy za bardzo przyzwyczajeni do narzekania, a czasem by trzeba coś konstruktywnie, pozytywnie przynajmniej ustalić. W jakiejkolwiek dziedzinie, już abstrahując na razie od tematu, gdy chcemy wprowadzić ład, musimy wprowadzić pewne, no, dwa elementy, pewną teorię ładu, czyli jasne zasady, co czytelne, co jest dobre, co jest złe, oby to było akceptowalne dla człowieka. Czyli musi być jakaś teoria, jakaś wizja. No i musi być jakaś praktyka. Najlepiej, jeżeli praktyka w sposób ścisły wypełnia to teoretyczne założenie, wtedy mówimy o czystości. Jeżeli praktyka jest dokładnie taka, jak pokazuje to teoria, wtedy mamy do czynienia z przypadkiem czystym. I to dotyczy właśnie wszelkich sytuacji życiowych, wszelkich dziedzin. Jeżeli wejdziemy na teren seksualności, płciowości, to rzecz jasna to nie przestaje być ważne. A więc warto jest, my mówiąc o ładzie, określić jasne zasady. Czy są rzeczywiście jakieś jasne, jednoznaczne, jednolite dla wszystkich zasady, które zarządzają, które porządkują dziedzinę płciowości. Oczywiście tak, zostało już to powiedziane przed chwileczką. Dla nas wierzących sprawa jest bardzo prosta, bo mówi o tym etyka katolicka, nauczanie Kościoła katolickiego. Jak wierzymy, zabezpieczone to oficjalne nauczanie Duchem Świętym, więc na pewno mamy nieomylną, jasną, czytelną teorię. Ale co mają zrobić ludzie, którzy no, nie są ludźmi wierzącymi, nie mieli szczęścia urodzić się, no, gorzej jak odeszli od kościoła, urodzić się w kościele, prawda? Okazuje się, że ci ludzie nie są pozbawieni szans. Ci, którzy się nigdy z nauką kościoła nie spotkali, przecież mają też rozum, mają też wolną wolę i mogą odczytywać plan, nawet nie wiedzą, że to jest plan stwórcy, plan wpisany w naturę, w stworzenie. Przecież mnóstwo rzeczy można odczytać, przyglądając się nawet mężczyźnie i kobiecie, nawet anatomii, fizjologii. Przecież jest zupełnie logiczne do odczytania, że jesteśmy tak stworzeni, że oto uruchamianie działalności seksualnej, nazwijmy wprost pracy narządów rozrodczych, jest celowe i sensowne jedynie w parze damsko-męskiej. Bo tylko takie działanie może zaowocować skutkiem w postaci dziecka, prawda? A więc tu nie trzeba być filozofem, żeby to odkryć. Podobnie idąc dalej, może dla niektórych to będzie za dosadne, ale jest jedno jedyne miejsce, w które powinno być celowo składane nasienie męskie w drogi rodne kobiety, bo tylko tam ono może wypełnić swoją funkcję. I wszelkie inne pomysły są niezgodne z naturą, niezgodne z planem Stwórcy. No, brutalnie mówiąc, są wynaturzone. One są poza normalnym, naturalnym funkcjonowaniem. I zauważmy, że tu nie trzeba żadnej ideologii, tu nie trzeba żadnej wiary, tu nie trzeba żadnej wielkiej nauki. To po prostu wynika ze zdrowego rozsądku. Natomiast problem, by wypełniać to, co zostało w nas, w naszą naturę, w nasze ciała wpisane w sposób dokładny, ścisły, czyli czysty, a to już jest osobny problem. To jest problem praktyki. I największym problemem praktyki jest pewnie to, że człowiek, żeby człowiek zatęsknił za tym, co jest właśnie czyste. I to jest problem naszych czasów, że bardzo wielu ludzi nie podejmuje trudu, by w sposób czysty funkcjonować w dziedzinie płciowości, dlatego, że w ogóle do tego nie tęsknią. Przeciwnie, uważają czystość za coś niemodnego, przestarzałego, nieprzynoszącego radości, przyjemności. To jest oczywiście zupełnie prawdą, bo największym szczęściem człowieka jest bycie dokładnie tym, kim mamy być, czyli tym, do czego zostaliśmy stworzeni. I rzeczywiście nie ma większej radości dla człowieka, jak pełna czystość, czyli zgodność z planem Bożym. Dotyczy to oczywiście również sfery płciowości, tylko nie wiedzą o tym ludzie, którzy nie żyją czysto. Głoszą coś zupełnie innego i nie wiedzą, co stracili, żyjąc w sposób nieczysty. Tak więc można w sposób obiektywny zdefiniować, co to jest w dziedzinie płciowości ład, i można w sposób jednoznaczny określić, który człowiek żyje zgodnie z tym ładem, czyli w sposób czysty, a który nie żyje w sposób czysty. No, także to jest teoretycznie nawet łatwe, bym powiedział, do określenia. Warto zwrócić uwagę na to, że zawsze jest trudniej utrzymać ład, niż wprowadzić nieład, wprowadzić bałagan. To też w każdej dziedzinie, każdy, kto ma kawałek pokoju do sprzątania, to też wie, jak to jest tym nawet ładem w rzeczach. I warto zastanowić się, co konkretnie stwarza nam trudności w utrzymaniu ładu. Jakie są przyczyny tego, że mamy te skłonności do nieładu w tej dziedzinie? I pierwszą rzeczą, która nikt nie jest od tego wolny, to jest naturalna słabość. To się, szczególnie ta słabość, ujawnia się wtedy, kiedy zaczynają działać bodźce, z którymi wcześniej byliśmy nieoswojeni. To jest najdrastyczniej, najdynamiczniej to się dzieje w okresie dojrzewania. Przy czym dojrzewanie chłopaków ma inną specyfikę, dojrzewanie dziewcząt inną, ale i jedna, i druga płeć tu przeżywa wielkie trudności. Dla katolików sprawa tej naturalnej słabości jest jasna, bo jesteśmy skażeni grzechem pierworodnym i wiadomo, że będziemy się potykać, że będziemy mieli trudności. Czy jest lekarstwo na tą pojawiającą się naturalną trudność, tą trudność tak drastycznie ujawniającą się w okresie dojrzewania? Oczywiście, że jest. Tylko, że niestety ona nie jest w modzie. Ta rada, którą za chwilę wypowiem, nie jest w modzie. To jest podjęcie trudu samowychowania. Słowo, które właściwie wyszło ze słownika w ostatnich latach, czy może dziesięcioleciach nawet. Podjęcie trudu pracy nad samym sobą. Bo to, że dziewczyna wchodzi w okres dojrzewania, działają hormony, zaczyna coś nowego z nią się dziać, z jej ciałem, z jej tęsknotami, z jej myślami, z jej pobudzeniami, to jest dla niej wyzwanie, zadanie. Jeżeli ona nie podejmie pewnego trudu zapanowania nad tym wszystkim, to bardzo łatwo może się zdarzyć, że ktoś, w cudzysłowie życzliwy, wyprowadzi ją na manowce. I to się dzisiaj bardzo często dzieje. Podobnie będzie z chłopakiem, który tak, jego trudność ujawnia się głównie w trudności panowania nad bodźcami wzrokowymi. Chłopcy, mężczyźni są wzrokowcami. I chłopak powinien jeszcze przed okresem dojrzewania wiedzieć, zbliża się czas, w którym muszę zawalczyć o czystość swojego wzroku. A wielu tego w ogóle nie wie i w ogóle nie podejmuje trudu. Przecież wszyscy znamy hasła typu rób ta, co chce ta. Jeżeli młodzi w okresie dojrzewania uwierzą temu hasłu, że to im przyniesie szczęście i będą robili to, co im pobudzenia ciała podpowiadają, to się dramatycznie pogubią. Mało tego, oni się pogubią, niestety nieraz skutki tego pogubienia będą zbierać przez całe życie. już nie będą mogli się do końca, że tak powiem, nawrócić na dobrą drogę. Oczywiście nawrócić w sensie powrócenia na dobrą drogę, tak, ale skutki, które w ciele przeżyją, będą za nimi szły do końca życia, będą utrudniały im normalne, czyste realizowanie sfery płciowości. I drugim takim, czyli jednym elementem tych trudności, źródłem trudności, to jest naturalna słabość, która tak wyraziście przejawia się w okresie dojrzewania. Oczywiście nie jesteśmy wolni od niej ludzie starsi, nie są wolne w jakimś sensie od niej dzieci, ale w tym momencie, jeżeli mówimy o dziedzinie płciowości, to najtrudniejszym momentem jest ten czas dojrzewania właśnie. I mają prawo nasi młodzi i dziewczęta i chłopcy do pomocy. Najlepszą pomocą jest dobra rodzina, ale tu byśmy weszli już w inny, może troszeczkę temat, ogromnie ważny. Jak pomóc młodym ludziom, by pięknie, dobrze i zwycięsko przejść przez okres dojrzewania. Pierwsze to oczywiście trzeba ich tak umotywować, żeby oni zatęsknili za własną czystością. I to jest ciągły, największy problem nas wszystkich wychowawców, żeby nasz wychowanek zatęsknił za czystością, bo potem to on już będzie się wysilał, jeżeli prawdziwie zatęskni. Znam całe środowiska ludzi, którzy zdecydowali się na czystość, to jest na przykład ruch czystych serc. Ci ludzie przepięknie się rozwijają, nie bez potknięć, nie bez trudności, ale oni są w tej szczęśliwej sytuacji, że oni pragną, chcą, tęsknią do swojej własnej czystości. Nieraz po trudnych doświadczeniach. I to jest ten moment ogromnie ważny, żebyśmy do tego potrafili nasze dzieci, naszą młodzież doprowadzić, do tej pięknej, cudownej tęsknoty. Bo przecież wiemy, że co prawda jedni mówią hasła rób ta, co chce ta, ale był taki wśród nas, myślę oczywiście o Janie Pawle II, który mówił: wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni nie wymagali. I młodzież, która ma słuch absolutny na wartości, reagowała entuzjastycznie. Byłem wtedy w Częstochowie, jak burza oklasków, których nawet on nie mógł uciszyć, prawda? Młodzież pragnie i w każdym młodym człowieku jest ta tęsknota, tylko ona często jest zagłuszona. Musimy te tęsknoty do pięknej czystości, wspaniałej, radykalnej czystości, tęsknoty w młodych budzić, bo one tam są uśpione. Ale dobrze, to była ta pierwsza naturalna słabość. Drugą przyczyną trudności, ja to czasem sobie roboczo nazywam, że to jest nieład dziedziczny. Rodzice, którzy mają swój nieład w sferze płciowości, niestety przekazują to dzieciom. I to przekazują niechcąco, przekazują niejako przez skórę. Jeżeli dla rodziców sfera płciowości jest nieczysta, to oni mimo woli przekażą to dzieciom, nawet nie wiedząc jak. To będzie na przykład w odpowiedzi na pytanie, skąd cię wziąłem, rodzice przejawią zdenerwowanie, że dziecko coś takiego spytało. Przecież to jest normalne i piękne dziecko. Dzieci się biorą z miłości, jak wszyscy wiedzą, prawda? A techniczne szczegóły są drugorzędne i to jest osobna sprawa. Dziecko w ogóle nie interesują szczegóły techniczne. Jak pyta, skąd się wziąłem trzylatek, to on pyta, czy wziął się z miłości. A nie mądrzy rodzice odpowiadają, że ptak przyniósł, że w kapuście znaleźliśmy, albo że w sklepie na przecenie kupiliśmy. To jest dla dziecka dramat. Ono chciało się wziąć z miłości, a okazało się, że na przecenie w sklepie, prawda? My się śmiejemy, dorośli, że takie fajne, dowcipne odpowiedzi, ale dzieci to przeżywają autentycznie jako dramat. I dziecko, które nie wie, że wzięło się z miłości, jest już jakoś okaleczone w tej dziedzinie płciowości. I stąd tak jest ważne nie tyle dyskusja na temat metod wychowania seksualnego dzieci, dyskusja o jakie podręczniki, w jakim wieku, jak rozmawiać. Przede wszystkim uporządkować życie rodziców. I dzieci to same odczytają, że ta sfera jest piękna, dobra, że to jest sfera miłości. Nie ma tutaj ani żadnych chichów, śmichów, ani żadnych świństw. Po prostu to jest piękny teren, dzięki któremu możemy przychodzić na świat, mogą być dzieci, mogą być wnuki, mogą być kolejne pokolenia. Myślę, że wielu rodziców nie zdaje sobie z tego sprawy. Chcą dobrze wychować dzieci, a nie zabierają się za porządkowanie własnego małżeństwa, własnego życia. Nie są w stanie, rodzice z bałaganem wewnętrznym w małżeństwie, nie są w stanie dzieci w sposób czysty, piękny wychować. Nie ma takiej możliwości. Dziecko jest tak wnikliwe, tak subtelne w odczuwaniu tego, co się dzieje między rodzicami, że nie da się dziecka oszukać. No i wreszcie trzecie źródło nieładu i tu wzdycham ciężko, bo o tym moglibyśmy rozmawiać do rana i podawać przykładów niemalże w nieskończoność. To jest nieład planowany, niestety nieład planowany, zaplanowany przez nieprzyjaciół. i zaplanowany sposób strategiczny, rozumny i profesjonalny. Przypomina mi się w tym momencie przypowieść o Konkolu. Pytali ci rolnicy, przecież wysialiśmy dobre ziarno, skąd się wziął Konkol? Nie, przyjaciel, zły człowiek przyszedł i nasiał. I źli ludzie no niestety sieją nieład w dziedzinie płciowości. Źródeł czy powodów, dla których to robimy, jest wiele. Jednym takim najczytelniejszym, najprostszym w uwierzenie to są po prostu pieniądze. Łatwo zauważyć, że gdyby ludzie posłuchali przynajmniej o chociażby nauki Kościoła, już nie mówiąc samego Pana Boga, który nakazał małżeństwo nierozerwalne, prawda? Nie tak będzie między nami, nie macie się rozwodzić, prawda? Gdy pytali uczniowie o list rozwodowy Mojżesza, który Mojżesz pozwolił napisać. Nie. Co Bóg złączył, człowiek nie chce rozłącza. Pomysł Pana Boga jest taki, ma być trwałe, dozgonne małżeństwo. Tylko słabość ludzka to rozbija. A więc, ale wracając do tych przyczyn, dlaczego ci źli ludzie sieją nieład, sieją ten konkol w dziedzinie płciowości, no ten czytelny powód to są pieniądze. Powracam. Gdyby wszyscy ludzie żyli tak, jak Pan Bóg przekazał, jeden mężczyzna łączy się z jedną kobietą na całe życie. Jeszcze co gorsza, w cudzysłowie, kochają dzieci. To przecież cała masa biznesów doskonale funkcjonujących w świecie, doskonale w sensie zarabiających gigantyczne pieniądze, by padła jednego dnia. Niepotrzebna by była pornografia, niepotrzebne by były antykoncepcja, niepotrzebna by była sterylizacja, przerywanie ciąży, to aborcja tak zwana. I cała masa innych procederów by upadła jednego dnia, gdyby ludzie powrócili do pierwotnego, naturalnego, dającego się logicznie wymyśleć ładu w dziedzinie płciowości. Przecież ten ład jest wpisany w biologię. To tak jak powiedziałem, nie trzeba filozofa, żeby to odkryć. I rzeczywiście to napędzanie, pieniądze oczywiście napędzają reklamę tego wszystkiego i ten świat jest jakby światem samym w sobie. Świat czyniący bałagan seksualny i żyjący z bałaganu i reklamujący bałagan seksualny. I tych elementów jest cała masa. Ludzie sobie nie zdają sprawy, że w tej machinie napędzania nieładu seksualnego wielu z nas bierze bezwiednie udział. Bo jeżeli na przykład ludzie na ulicy mówią językiem wulgarnym, gdzie nawet się pojawiają wulgarne, nie wiem, nazwy narządów rozrodczych, świętych do przekazywania życia, to oni oswajają innych, którzy tego chcąc nie chcąc słuchają, że to jest normalne. Czyli akceptacje powodują akceptację nieładu, prawda, jakąś. I te wszystkie reklamy, w których się pojawiają, no nie wiem, i rozebrane panienki, i jakieś piosenki z kolei ze słowami wulgarnymi. No, przecież kiedyś to się uważało za nieobyczajne, prawda? A dzisiaj każdy, który to akceptuje, który w tym sensie nawet nie protestuje, jest w jakimś sensie tym, który przyzwala, przynajmniej tym samym umożliwia szerzenie się nieładu w tej dziedzinie. Myślę, że trzeba też wyraźnie powiedzieć, że szerzenie nieładu seksualnego jest programowym elementem walki z Kościołem. Bo przecież właśnie etyka seksualna katolicka psuje ten brudny biznes, prawda? I zdajmy sobie sprawę, ludzie wierzący, że tak naprawdę od Kościoła odchodzą ludzie najczęściej właśnie na skutek właśnie nieładu. I to często w tej dziedzinie. Jeżeli zaczynam żyć tak jak sprzecznie z przykazaniami, to mam dwa wyjścia. Albo zmieniam życie, to jest trudne i nawracam się do przykazań, albo mówię, że to przykazanie jest nieważne. Prawda? A potem drugie, a potem trzecie. Jeżeli mąż zdradza żonę i odchodzi do innej, no to jemu jest łatwiej powiedzieć, że to, że on nie wierzy w sakramentalność, że on tylko wtedy tak myślał, jak był młody i głupi, a teraz to już mu przeszło, prawda? Niż konsekwentnie powrócić do tego, co kiedyś ślubował. I tak dalej, i tak dalej. Także ludzie odchodzą od Pana Boga najczęściej właśnie dlatego, że zaczynają żyć niezgodnie z przykazaniami. I ten teren jest takim terenem chyba najdrastyczniejszym. I najczęściej małżeństwa się rozpadają z powodu właśnie nieładu seksualnego. I najczęściej kapłani odchodzą z kapłaństwa, ci, którzy się gubią właśnie też po tej linii. I można by jeszcze wiele przykładów podawać. I wreszcie, poza pieniędzmi, poza programową walką z Kościołem, to też jest pewna walka z człowiekiem. Są siły w świecie, którym nie zależy na tym, żeby człowiek był wielki, myślący, mądry i wolny. Są siły, które próbują z człowieka uczynić taką ciemną masę, narzędzie, no, chciałoby się powiedzieć, narzędzie robocze do wytwarzania pieniędzy tylko. I ludzi w to się wpisuje. Zaczyna jak wielu ludzi, mądrych, inteligentnych, wykształconych, żyje zupełnie bezrefleksyjnie. Dali się wpędzić jakąś machinę, nazywamy tam wyścigiem szczurów czy jakoś, gdzie musimy więcej pracować, więcej zarabiać, jeszcze więcej pracować, jeszcze więcej zarabiać, ścigać się z innymi, nawet nieuczciwie tych innych eliminować, żeby być pierwszym w czymś. A jak to służy naszej rodzinie, jak to służy naszemu życiu? Gubimy się. No i to jest pewnie jakoś tam zaplanowane, że ludzie, którzy myślą, którzy zdobywają się na wolną refleksję, no nie są dobrymi tym motłochem, nie są tym, który się łatwo podporządkuje. Tutaj przypomina mi się taka z literatury opowieść o rybaku. Jak to rybak siedział sobie na brzegu morza i patrzył w środku dnia i patrzył w morze. Podchodzi do niego bogaty biznesmen, zdenerwowany, że on tak bezczynnie siedzi. Mówi, co tutaj robisz? No patrzę w morze. No to wypłyń, złowisz. Ja już dzisiaj złowiłem. No to wypłyń jeszcze raz, jeszcze wcześniej. Złowisz więcej. Po co? No jak po co? Sprzedaż, będziesz miał pieniądze. Po co? Kupisz sobie nowe sieci, lepsze, nylonowe. Po co? No złowisz jeszcze więcej. Potem kupisz sobie nowy kuter. Po co? No potem złowisz jeszcze więcej. W końcu kupisz sobie całą flotylę kutrów i potem będziesz takim bogatym biznesmenem jak ja. Po co? Żebyś mógł się cieszyć życiem. No przecież właśnie to robię. Wcale nie potrzeba wielkich fortun do tego, by móc się dziś, tutaj, teraz cieszyć życiem. I proszę zauważyć, jak wielu z ludzi naprawdę wykształconych, inteligentnych, z predyspozycjami niesamowitymi, dało się wpędzić pewną machinę. Nie mają kiedy żyć, nie mają kiedy odpoczywać, nie mają kiedy spędzać czasu z dziećmi, z rodziną. Czy przypadkiem w tym szaleństwie nie ma metody? Czy w tym wszystkim komuś ktoś się z tego po prostu nie śmieje? Już nie mówię o chichocie szatana, bo on się posługuje ludźmi. Naszą jedyną obroną jest właśnie powracanie do pierwotnego ładu, zastanawianie się, wzbudzanie spokojnej refleksji nad tym, dokąd zmierzamy, czego pragniemy, do czego tęsknimy, prawda? I temu się jakoś poświęcamy. Tak więc może dalej nie wdawajmy się już w te wszystkie źródła nieładu i w tych wszystkich, którzy próbują zniszczyć człowieka, rodzinę, małżeństwo, bo rzeczywiście byśmy sobie mogli długo jeszcze ponarzekać, ale to przecież większość z nas zdaje sobie bardziej lub mniej z tego wszystkiego sprawę. Czy nie lepiej wobec tego zastanowić się spokojnie nad tym, jak powinno być? Do czego powinniśmy zatęsknić i do czego obyśmy dzisiaj choć troszeczkę bardziej niż dotychczas zatęsknili? A więc jaka jest sytuacja idealna? Jaki jest cel, do którego powinniśmy wszyscy zmierzać? Po pierwsze, wydaje mi się, że byłoby ogromnie ważne, gdybyśmy zaczęli z powrotem płciowość traktować jako dar. Zarówno męskość, jak kobiecość, jako dar, nie jako przeszkodę. Wiele kobiet traktuje swoją kobiecość jako przeszkodę w karierze. Prawda? Kobietość nie ma być ograniczeniem. Ma rozkwitać do pełni. I oby każda kobieta potrafiła ucieszyć się swoją kobiecością, swoją potencjalną matczynością, możliwością zostania matką, jako wielkim darem. Oby każdy mężczyzna potrafił się ucieszyć z tego, że jest mężczyzną, że potencjalnie może zostać ojcem. Żeby traktował płciowość jako dar. Drugą ogromnie, moim zdaniem, ważną rzeczą jest we wprowadzaniu ładu w dziedzinie płciowości, żebyśmy bardzo mocno z myśleniem o płciowości związali myślenie o płodności. Bo przecież tak naprawdę podstawowym celem podziału ludzkości na dwie płci jest właśnie płodność. Zresztą to zostało w Księdze Rodzaju jednoznacznie powiedziane. Rozmnażajcie się i czyńcie sobie ziemię poddaną. Po to Pan Bóg ustanowił mężczyznę i kobietę, by mogli się rozmnażać i czynić sobie ziemię poddaną. Przy czym co innego ma zrobić kobieta w czynieniu sobie ziemi poddanej, a co innego mężczyzna. Kobieta ma kształtować relacje międzyludzkie i tu jest absolutnie genialna. Ma mnóstwo cech, które można udowodnić, jako fachowcy potwierdzają. Chociażby empatia, zdolność wczuwania się w sprawy drugiego człowieka. Dużo wyższa niż u przeciętnego mężczyzny. Potrzebna do kontaktu z małym dzieckiem chociażby, ale i z innymi ludźmi również. A więc kobieta ma zarządzać relacjami międzyludzkimi. I w zasadzie do kobiet takie pytanie, czy relacje międzyludzkie w świecie w tej chwili są przepełnione miłością, są cudowne, piękne i dobre, bo jeżeli tak, to panie wypełniłyście swoją misję. Ale jeżeli nie, no to macie coś w tym świecie do zrobienia. Nie w produkcji granatów, czy jakimś innych bizneswomenowaniu, prawda? Tylko w szerzeniu dobrych, pięknych, miłosnych relacji między ludźmi. Mężczyźni z kolei są stworzeni do brania odpowiedzialności. I czy za losy rodziny, za losy, tam nie wiem, społeczności, czy wręcz świata w końcu. I znowu pytanie do mężczyzn. Czy losy świata zmierzają w dobrą stronę, w dobrą, bezpieczną stronę? No ja bym nie mógł tego spokojnie powiedzieć. Wobec tego jest jakaś niewypełniona nasza męska misja. Męska, opiekuńcza misja, czyli kobiety i dzieci są bezpieczne pod naszymi skrzydłami, prawda? Już zaczynając od rodziny, a kończąc na państwie czy świecie. I to są, a więc przejęcie tych misji kobiecej i męskiej, ucieszenie się tymi, potraktowanie, że płciowość to jest dar, który ja muszę cudownie spożytkować w życiu. I teraz powiedziałem związanie tego z płodnością. Świat próbuje nam wbić tego klina między płciowość i płodność. Nawet zachęca do zabaw na terenie płciowości, do zabaw seksualnych, a jednocześnie całkowicie próbuje pozbyć się tej niedogodności, jaką jest płodność, prawda? I to jest oczywiście ślepa uliczka. Jeżeli my zwiążemy działania płciowe, już myślę konkretnie o współżyciu płciowym, wyłącznie z terenem tym, na którym jest akceptowalna płodność, to na pewno przyczynimy się do powrotu ładu w świecie. I co powinno się stać, żeby tą płciowość i płodność zaakceptować? No rzetelnie powinniśmy ją poznać. Przecież ludzie dzisiaj z najwyższymi tytułami nie mają zielonego pojęcia o tym, jak funkcjonuje płodność w parze ludzkiej. Przecież to jest z zasięgu poznania analfabetów. Uczą się ludzie naprawdę nieumiejący pisać i czytać, rozpoznawać płodność u siebie, skutecznie tak, że poczynają dzieci wtedy, kiedy pragną, żeby się poczęły, a nie poczynają wtedy, współżyjąc w dniach tych, które może się począć, czy w tych, których się nie może począć dziecko, w zależności od planu w danej chwili. To jest w zasięgu ręki prostych ludzi, nie umiejących pisać i czytać, a profesorowie uniwersytetów, ba, lekarze nie mają o tym pojęcia, bronią się przed tą wiedzą, bo to wiedza jest niemodna, bo wiedza jest ośmieszona, prawda? No, konieczne jest zaakceptowanie siebie w roli mężczyzny, męża, ojca, kobiety, żony, matki. No i poddanie działań płciowych kontroli, w dziedzinie płciowości kontroli rozumu i woli. Mam wiedzieć, co jest dobre i mam umieć to realizować. Umieć działać, powiedzmy, żyję w małżeństwie, powinienem umieć działać seksualnie, ale powinienem umieć rezygnować z działania. Jedno jest równie ważne jak drugie. Gdybyśmy wrócili do ładu w dziedzinie płciowości, tego prawdziwego, naturalnego ładu, no to współżycie płciowe wróciłoby wyłącznie do małżeństw, bo tylko tam jest miejsce na przyjęcie dziecka. Pewnie wszyscy wiemy, czasem żartuję, pewnie wszyscy wiemy, że przez współżycie ludzie się rozmnażają. A skoro tak, to współżycie powinno być tylko na tym terenie, gdzie jest możliwe przyjęcie dziecka. To jest proste jak 2, 2, 4 i nie trzeba tu żadnej ideologii, nie potrzeba tu zaangażować Pana Boga i wiary. To po prostu wynika wprost z biologii. Wtedy zobaczmy, gdyby tak się stało, że współżycie powróciłoby do małżeństw, wyłącznie do małżeństw, zgodnie z logiką i z przeznaczeniem. Dzieci przychodziłyby na świat wyłącznie w małżeństwach. Ogromna część dzieci dzisiaj nie ma rodziców. Wszystkie poczęte dzieci miałyby swoich rodziców i mogłyby być przyjęte, mogłyby się urodzić. Zauważmy również, że nie byłoby wierności, nie byłoby zdrad, więc wierność powodowałaby trwałość małżeństw po prostu, najnormalniej w świecie. Nie byłoby rozwodów. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Gdybyśmy rzeczywiście powrócili tak do natury, do tego pomysłu, że płciowość i płodność są darami, że dziecko każde jest darem, że każde dziecko, każdy człowiek ma bezwarunkowe prawo do życia, od poczęcia do śmierci, to również zmieniłaby się pozycja starców w naszych rodzinach. Przecież dzisiaj osoby starsze traktuje się jako zawali drogi. Przecież po co jest eutanazja? Jakąkolwiek byśmy nie dorobili retorykę, to chodzi o to, żeby się pozbyć kłopotu niewygodnych starych czy chorych, prawda? A przecież I to jest absolutnie cudowny element. To czasem mojej mamie powtarzam, bo ona tak się boi, żeby nam nie przeszkadzała, nie zamieszka z nami. Ma 88 lat, za chwilę skończy, za parę dni. Ona jest dla nas największym darem. Dzieciaki widzą, z jaką czułością moja żona zajmuje się w końcu nie swoją matką, a moją. Z jaką serdecznością, z jaką troskliwością, z jaką cierpliwością. I te dzieci się na to napatrzą i same zaczynają tak traktować i traktują tak. I ja wierzę, że w chwili, kiedy my z żoną, jeżeli dożyjemy lat starczych, niedołężnych być może, nie będziemy wymagali stałej opieki, to nasze dzieci nie wpadną na pomysł eutanazji. Ja w to głęboko wierzę. Że nas będą traktować tak, jak my traktujemy moją mamę i traktujemy drugą babcię, bo ojcowie nasi już nie żyją, prawda? I to jest, nawet jakby ktoś był tak mądrze, egoistycznie interesowny, to właśnie opiekowałby się czule starcami po to, żeby dać przykład, jak należy nim się opiekować, gdy on stanie się starcem. To jest normalna, naturalna kolej rzeczy, którą dziś świat powypaczał. I nikt, który w te wypaczenia wszedł, nikt, który te wypaczenia zaakceptował, tak naprawdę nie będzie bardziej szczęśliwy. Czyli najbardziej szczęśliwa, i nawracamy do tego, najbardziej szczęściorodna jest po prostu czystość, powrócenie do natury, do pomysłu Stwórcy, który jest wpisany w biologię i który możemy w najnormalniej świecie odczytać. Zachodzi pytanie, jeżeli jeszcze mogę chwileczkę, zachodzi poważne pytanie, bo powiedzieliśmy sobie dzisiaj, że już nie chcemy ciągle narzekać, że to oni nam psują, oni nas demoralizują, oni nam... To jest prawda, ale dajmy sobie spokój. Co my możemy zrobić? Ja od dziecka żyłem w kraju, w którym socjalistycznym, w którym walczyliśmy o pokój, walczyliśmy o wszystko, nawet ze stonką rzucaną rzekomo przez Amerykanów na pola. Dzieci chodziły i do butelek zbierały stonkę, walcząc w ten sposób o zwycięstwo socjalizmu, a pognębienie wstrętnych imperialistów. Ciągle walczymy. A ja pomyślałem sobie ostatnio, już tak coraz częściej mi te myśli przychodzą, że może czas zacząć robić coś pozytywnego, nie walczyć, tylko pokazywać piękno i dobro. Żeby tak jak kiedyś było, że ludzie patrzyli na pierwszych chrześcijan i mówili, popatrzcie jak oni się kochają. I zazdrościli tym pierwszym chrześcijanom i podglądali i zaczynali żyć w ten sam sposób. Ale najpierw pierwszym elementem było zapragnięcie. Oni zapragnęli być szczęśliwymi. I myślę, że to jest to, co powinien zrobić każdy przyzwoity, dobry, uczciwy człowiek. Żebyśmy przestali narzekać, bo tym narzekaniem co prawda sobie troszeczkę narzekając na tych wszystkich demoralizatorów, tych wszystkich wrogów, tych okropnych, my z jednej strony sobie ulgę sprawiamy, prawda, ale z drugiej strony troszeczkę się usprawiedliwiamy, że to oni są winni, a wobec tego no, my musimy już tak funkcjonować, a wcale nie musimy. Żyjmy tak pięknie, żeby oni zaczęli nam zazdrościć. Żeby oni, ci źli, którzy nas chcą zdemoralizować, patrzyli, zobaczcie, jak oni się miłują. W związku z tym trzeba odważyć się, nie ukrywać światła pod korcem. Nie ukrywać tego, że żyjemy pięknie, żyjemy dobrze, że jest nam dobrze, że żyjemy czysto. Nie mówię obnosić się z tym, ale nie ukrywać. Żeby ludzie widzieli, że opłaca się być czystym. I każdy z nas ma tutaj naprawdę wielkie, wielkie, wielkie możliwości. Ja byłem pod wrażeniem, no pewnie mnie kiedyś tam będzie słuchał, albo teraz słucha, albo nie, takiego Krzysztofa z Kanady. Wyjechał z Polski, no w czasach tych początków Solidarności, w stanie wojennym, wyjechał, osiadł z całą rodziną w Kanadzie. I nie mógł tak sobie osiąść i nasycić się tym, że zarabia, ma więcej chleba niż w Polsce i go na więcej stać. I organizował spotkania. I do dziś organizuje najróżniejsze spotkania Polaków, którzy się spotykali dokładnie na bazie audycji Radia Maryja. Nie wiem, czy tutaj w Radiu Maryja o tym wiedzą. Prawda? Nagrywa audycję, spotyka się z garstką, kilkanaście, 20, 30 osób różnie, Polaków, tam na obczyźnie, słuchają wspólnie audycji, zaprosili do tego księdza, który od siebie coś doda. Potem dyskutują, rozmawiają, spotykają się. I to jest tydzień po tygodniu, przez lata już się ciągnie. Prawda? Nikt im tego nie organizuje. Jeden młody ojciec wziął się za to i i organizuje i zaprasza. Czy nas w Polsce, gdzie mamy dużo większe możliwości spotkań, gdzie każdy sąsiad mówi tym samym językiem niemalże, prawda? I gdzie spotykamy się w kościele masowo, tam ludzie się spotykają z odległych stron, przyjeżdżają do kościoła po kilkadziesiąt mil nieraz. Czy nas nie stać na to, żebyśmy chociażby jakiś stworzyli krąg, który się, czy to przy kościele, czy w rodzinach, pomodli wspólnie, porozmawia na jakiś temat, a może posłucha, a może obejrzy jakiś wartościowy program, prawda? Choćby coś takiego, ale przecież pomysłów może być mnóstwo. Przecież istnieje cała masa wspólnot. Ludzie narzekają, że nie ma gdzie przyzwoity człowiek żyć. Niech się tylko dobrze rozejrzy. W Polsce mamy całą masę różnych, bardzo pięknych wspólnot, gdzie ludzie żyją naprawdę inaczej, nie muszą narzekać. Ostatnio byłem na 25-leciu szwagra. To jest o wspólnocie neokatechumenalnej. Przepiękna liturgia. A potem spotkanie w salce. Wszystko przygotowali współbracia ze wspólnoty. Nie wiem, 150, może więcej osób. Z jednej rzeczy zdałem sprawę tam na miejscu. Wszyscy uśmiechnięci, wszyscy radośni, nie uśmiechnięci na pokaz. Ludzie, którzy żyją pewnymi wartościami, tymi samymi. Ale uświadomiłem sobie coś innego. Duża grupa młodzieży. I ci młodzi ludzie spotykają się między sobą i tworzą się tam pary, i tworzą tam się małżeństwa, ludzi podobnie myślących, ludzi podobnie żyjących tymi samymi wartościami. A ile razy rozmawiałem z dziewczyną porządną, czystą, piękną, katoliczką z krwi i kości, która zamyka się w swojej wieży i płacze, że ona nie spotka męża, prawda? I albo zostaje starą panną z taką przygaszoną, albo wychodzi za byle kogo i kariera życiowa jest jeszcze gorsza. I gdybyśmy tworzyli takie wspólnoty ludzi, tych, którzy się przyznają do świata wartości, prawdziwego świata wartości, spotykali się, nawet jakby to było wspólne chodzenie po górach, to wcale nie musi być wspólnota religijna, choć pięknie jak tak jest, to zaczęlibyśmy zmieniać ten świat wokół siebie i zaczęli ludzie by patrzeć, zobaczcie jak oni się miłują, a może byśmy do was mogli dołączyć, jedni, drudzy, piąte małżeństwo, czy któreś, prawda? Możemy działać przecież poprzez środki przekazu. To, że większość środków przekazu jest zajętych przez tych nich, to przecież mamy i radio, i telewizję, i jednak parę czasopis naprawdę katolickich, nie tylko podających się za katolickie, ale naprawdę katolickich jest. I możemy tam pisać, możemy je czytać. Gdyby ludzie przestali kupować gazety, które wylewają codziennie jad przeciwko Kościołowi, przeciwko wartościom prawdziwym, nie tylko chrześcijańskim, wszelkim prawdziwym. Gdyby ludzie po prostu przestali kupować. Co z tego, że są dobrze redagowane? Co z tego, że są ciekawe? Wiadomości sportowe można przeczytać w innej. To po prostu by splajtowały te złe gazety, te złe radiostacje, te złe stacje telewizyjne. To jest w naszym zasięgu. Kiedyś rzuciłem taki pomysł, żeby przestać kupować chleb w sklepach, gdzie jest wystawiona pornografia. Pornografia jest jednym z takich bardziej niszczących, bo bardzo konkretnie niszczących, zwłaszcza tych wzrokowców mężczyzn, którzy rzeczywiście nieraz całe życie tracą poprzez uwikłanie się i uzależnienie od pornografii, potem od działań seksualnych, prawda? Niektórzy mówią, że to mi to nie szkodzi. Każdemu szkodzi. Lepiej się z tym w ogóle nie spotykać, nie dotykać się tego. Czasem jeden film obejrzany, znam te przypadki, jeden film obejrzany w młodości, staruszek pamięta ze szczegółami. Prawda? Jeden artykuł pornograficzny przeczytany po kilkudziesięciu latach ze szczegółami pamięta. I to ma oczywiście wpływ na jego widzenie tej sfery. Także najlepiej po prostu tego nie dotykać, ale pomóżmy innym nie dotykać. Jeżeli w naszym sklepie spożywczym jest pornografia, możemy powiedzieć, przepraszam, od jutra tutaj nie kupuję chleba. I na karteczce zostawić, dlaczego można ewentualnie właścicielowi sklepu, były takie akcje w Polsce przecież, to nie jest żadna nowość, właścicielowi sklepu zostawić na karteczce, że ja i moi przyjaciele od jutra przestajemy kupować w tym sklepie chleb, bułki, masło, podstawowe produkty, będziemy chodzić trochę dalej, ale nie chcemy przy naszym domu sklepu, gdzie jest ordynarna pornografia wystawiona, prawda? Zwykła kalkulacja spowoduje, że wycofają. Po prostu. To już jest sprawdzone, bo w paru miejscach w Polsce coś takiego robiono, prawda? Dalej można by pomyśleć o antykoncepcji, o środkach poronnych, które też są w aptekach. Nie wiadomo po co w aptekach. Przecież to nie jest żaden środek leczący zdrowie. On niszczy, także też. No, można by różne rzeczy robić w zasięgu naszej, naszej ręki, to jest. Jak gdybyśmy przestali tankować, nie wiem, paliwo, to są poważne pieniądze, Polacy zostawiają w stacjach benzynowych. W tych stacjach wielokrotnie widziałem naprawdę ordynarne, pornograficzne pisma wystawione na widoku, prawda? Gdyby człowiek wchodzący do stacji, o przepraszam, ze względu na te gazetki ja u państwa nie zatankuję, to ten chłopak, który tam obsługuje stację, nic może na niego to nie, na nim to nie zrobi wrażenia. Chociaż też pewnie ma jakąś pensję w zależności od przelewu tego paliwa, prawda? Ale jakbyśmy zostawiali karteczkę dla właściciela, to szybko by się połapali, co się opłaca. Jakie pieniądze zarabiają na tej pornografii ci sprzedający, bo ktoś tam inny zarabia, tak? A ile na benzynie? Każdy klient jest tutaj cenny. Także rozglądając się wokół siebie, moglibyśmy naprawdę zrobić, oczyścić ten teren trochę z tego niszczycielskiego działania, które jest zupełnie, zupełnie bezkarne. Nawet zwracanie na wulgarne słowa uwagi. Może na ulicy strach, że od chuligana się dostanie, prawda? Ale już nauczyciele przestają w szkole zwracać, a rodzice dzieciom już też czasami machają rękę, prawda? Szkoda. Podsumowując to wszystko, tak myślę sobie, że warto coś zrobić dla siebie, dla swojej społeczności, dla tego kraju, w którym żyjemy, żeby oczyścić świat, nasze otoczenie z nieczystości, z nieczystego patrzenia na sferę płciowości. To skutki tego oczyszczenia byłyby absolutnie cudowne i nawet malutkie, częściowe oczyszczenie opłaci się nam wszystkim, bo to będzie wpływało na relacje między ludźmi, będzie wpływało na trwałość małżeństw, na całe funkcjonowanie w tym świecie. I nie mówmy, że od nas nic nie zależy. To ciągle mi się przypomina ta wypowiedź matki Teresy z Kalkuty w chwili, kiedy dziennikarz ją zapytał, jak zmienić świat na lepsze. Ona uśmiechnęła się tak po swojemu i do tego dziennikarza powiedziała: pan zmieni siebie na lepsze, ja zmienię siebie i świat będzie lepszy. Każdy z nas, który robi cokolwiek, co jest piękne i czyste i nie ukrywa tego, powtarzam, nie afiszuje się z tym, ale nie ukrywa tego przed ludźmi, bierze udział w walce o oczyszczenie tej przepięknej i ważnej i świętej dziedziny płciowości. Każdy, który przymyka oko na szerzące się zło, w pewnym sensie przyzwala, już nie mówię, uczestniczy w tym źle, poszerza ten teren, nazwijmy to, nieprzyjaciela. A ta walka jest dosłownie na śmierć i życie, bo to jest walka o przyszłość dla nas Polski, ale to jest w ogóle walka o przyszłość świata. Jeśli te tendencje niszczenia rodziny, niszczenia płciowości, wyrzucenia działań płciowych poza obręb małżeństwa, sprowadzenia do zabaw na tym terenie zwyciężą, no to po prostu jako ludzkość wyginiemy.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem jest pan Jacek Pulikowski.
Zapraszamy, drodzy radiosłuchacze, do włączenia się w naszą rozmowę. Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 655 23 55, z Polski Południowej 655 23 56, kierunkowy 056. I dwa telefony dla słuchaczy z zagranicy 655 23 33 i 655 23 66, kierunkowy 00 48 56.
Dziś mówimy o nieładzie seksualnym, ale również o tym, co zrobić, żeby ten ład zapanował wszędzie. Thank you. Drodzy Państwo, dziś w audycji dla małżonków i rodziców naszym gościem jest pan Jacek Pulikowski. Mówimy o nieładzie seksualnym i o tym, co zrobić, by zapanował w tej dziedzinie ład.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo
witam? Moje imię Maria. Ja dzwonię z południowo-wschodniej Polski.
Proszę bardzo.
Chciałabym bardzo serdecznie podziękować za tę audycję i troszeczkę nawiązać do tego spotkania wcześniejszego, które no, to wieczorne jest jakby kontynuacją tematu. I wtedy pan inżynier wspomniał, jakby padło takie zdanie, które od dawna jakoś tak drąży moje serce, że uporządkowana sfera płciowości, seksualności człowieka i daje mu poczucie spokoju i człowiek staje się twórczy w społeczeństwie. Natomiast nieuporządkowanie tej sfery powoduje takie destrukcyjne zachowania. I kiedyś, dlaczego tak jakoś głęboko mnie to porusza, bo można by powiedzieć, ponieważ tak wiele osób ma tę sferę jednak nieuporządkowaną. Ja nie chciałabym mówić, czy to jest 50 na 50, czy procentowo inaczej, bo zupełnie nie znam się na tym i nie mam wyników żadnych badań przed sobą, żadnych ankiet, więc jakby zostawiam sprawę liczebności. Natomiast jest to ogromny procent, gdzie ta sfera nieuporządkowana negatywnie jakby rzutuje na relacje małżeńskie, przez to i rodzinne. Zatacza przecież też szersze kręgi społeczne i przechodzi w naszą sferę życia zawodowego. Więc kiedyś zaproponowałam jednemu z kapłanów, który prowadził rekolekcję dla rodzin, żeby tematycznie, no wiadomo, już nie w tym cyklu spotkań, ale w następnym, żeby poruszył tę sprawę. I padła odpowiedź, która mnie strasznie zasmuciła, że no, o tych sprawach nie możemy mówić od ołtarza. I zasmuciło mnie to nie dlatego, że ten kapłan nie chciał podjąć tematu, bo ja go rozumiem, prawda? Z jednej strony mogłyby być komentarze, co on o tym wie. Myślę, że wie bardzo dużo z konfesjonału, z poradnictwa, z życia. Wywodzi się też z rodzin. Przecież nie są to ludzie nie wiadomo skąd, ale są to nasi synowie czy bracia, prawda? Ale też ja go zrozumiałam. Natomiast z drugiej strony, co mnie zasmuciło, że w zasadzie szerokie społeczeństwo nie ma takiego łatwego dostępu, mimo tak szerokiego medialnego, jakby jakiegoś i medialnych możliwości komunikowania, bo chodzi mi o to, że powszechnie zalewani jesteśmy złem, a tylko garstka szukająca albo wyjeżdża na rekolekcje, albo szuka w poradnictwie możliwości prostowania tych sfer, ale jest to procentowo naprawdę niewiele. Ja miałam z racji pracy zawodowej dość takie bliskie kontakty z kobietami i one często w takim już otwarciu ze mną mówiły o tym, że na przykład stosują tabletkę, że noszą spirale, że to lekarz zalecił, prawda, że to jest jedyne wyjście w ich sytuacji. I w momencie, gdy ja zadawałam pytanie, czy wie pani, czemu, jak to działa? Czy ma pani świadomość też, widzę krzyżyk na piersi, czy wiem, że jest to osoba ochrzczona, spotykam w kościele? Czy pani wie, że jest to wbrew Bożemu przykazaniu? Te osoby otwierały oczy. I gdy ja później wspomniałam mojemu zaprzyjaźnionemu kapłanowi, że jest takie zjawisko, że osoby, które chodzą do kościoła, które przystępują do spowiedzi, do Komunii Świętej, często nieświadome są, że to okaleczenie tabletką, czy spiralą, czy prezerwatywa, czy inne, prawda, formy współżycia, te niewłaściwe, okaleczają psychikę, ducha, ale też no, łamią Boże przykazania, naturalne nawet, ja już pomijam Boże, ale wręcz działają wbrew naturze, wbrew temu, co w ogóle może nawet niewierzący człowiek powinien uznać. I ten kapłan mówi, a czemu nam tego nie mówią, nawet w konfesjonale? I zauważyłam właśnie, że tu jest jakby taki problem. Z jednej strony jest potrzeba prostowania tych spraw, Z drugiej strony niewielki procent ludzi jakby do tego ma dostęp albo szuka. No tych audycji w Radiu Maryja, załóżmy, że słucha 5 milionów ludzi, no ale to też jest i dużo, i mało. Natomiast taki miałam kiedyś pomysł, nie wiem na ile on by był do przyjęcia, jeśli na przykład kościół, kapłani, mając szeroki dostęp do wiernych, nie chcą tak bardzo wprost o tym mówić, jak mówi pan Jacek Pulikowski, może warto by było w czasie właśnie spotkań takich niedzielnych na przykład posłużyć się bardzo dobrze wyszkolonym personelem z poradni rodzinnych, bardzo dobrze przygotowanym pod każdym względem i też uformowanym, prawda, duchowo. Na przykład, no cieszy często pracują małżeństwa. No tak jak pan Jacek Pulikowski, ja mogę podać wiele innych przykładów, gdzie pracują małżonkowie, gdzie na przykład w momencie, gdy byłam na rekolekcjach, które prowadziła żona i wszyscy bardzo słuchali, ale kiedy mąż powiedział na zakończenie prelekcji żony jedno zdanie, ono zapadało w serce na zawsze, że tak powiem. I to jakby jedna kwestia. Druga, już króciutko, żeby nie zabierać czasu antenowego. Chciałbym dotknąć takiej sprawy, jak dalece okaleczony jest lekarz. Ja miałam 3 porody, 3 cesarskie cięcia i przy trzecim cesarskim cięciu, przed tym cesarskim cięciem, poprosiłam panią doktor, ordynator, docent z habilitacjami, pracownik naukowy, powiedziałam jej takie zdanie: pani doktor, zanim zostanę tutaj już, anestezjolog się mną zajmie, będę chciała jeszcze z panią o czymś porozmawiać bardzo osobistym, tak króciutko, jedno zdanie. Dobrze, pani doktor to zapamiętała i podszedł do mnie anestezjolog, a pani doktor mówi: zaraz, momencik, bo ja tu jeszcze muszę z panią uzgodnić podwiązanie jajników. O Boże, mnie opadły ręce. Ja się tak przestraszyłam. I pani doktor mówi: to co, jest pani zdecydowana? Ja mówię: pani doktor, ja nic takiego nie mówiłam. No wspomniała pani, że chce pani ze mną porozmawiać. Ja mówię: pani doktor, czy mam w ręce różaniec? I tak jakaś przytomność myśli. Ja mówię: pani doktor, ja chciałam panią o coś innego poprosić. Na korytarzu jest mój mąż i chciałam prosić, żeby po operacji, gdy ja się obudzę, żeby on mógł do mnie na chwilę podejść. No, zrobiło się zamieszanie, ale pani doktor powiedziała dobrze, bardzo zmienionym głosem. Ja się przeżegnałam i zasnęłam. No i obudziłam się, gdy stał przy mnie mąż z synem w ramionach. Tyle, dziękuję, szczęść. A jeszcze jedno, muszę podziękować mojemu mężowi, który przez 23 lata naszego małżeństwa nie uczynił ze mnie przedmiotu swoich przyjemności, a przyjmował mnie jako dar od Boga, a sobą obdarowywał mnie i obdarowuje przez ten czas naszego małżeństwa. I chciałam mu bardzo serdecznie podziękować. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Bardzo dziękujemy pani za to świadectwo.
Ja też chciałem bardzo pani podziękować. Również za to podziękowanie mężowi, bo to jest to właśnie szerzenie dobra i pokazywanie. Niech nam zazdroszczą. Niech mówią, popatrzcie, jak oni się kochają. To, co pani proponowała, żeby posługiwać się małżeństwem w kościele, to się robi. To niestety no, ma taki zakres, jaki ma. Odczuwam to na własnej skórze, bo dość często też jestem proszony nawet na rekolekcje dla małżeństw. Z tym, że rzeczywiście jest to pewnie kropla w morzu potrzeb. I na pewno, i z tego, co pani powiedziała, i z tego, co wszyscy pewnie wiemy, pewnie przydałoby się troszeczkę też lepsze przygotowanie kapłanów do tej tematyki, bo no po prostu oni mogą wiele powiedzieć. Jak pani powiedziała, oni mają konfesjonał, oni wyrośli w rodzinach, oni mogą mieć większą wiedzę niż przeciętne małżeństwo, ale jednak ich pozycja jest trochę taka no przestraszona, zwłaszcza młodych kapłanów, żeby nie zostali właśnie odsądzeni od czci i wiary, jakim prawem mówią takie rzeczy. Natomiast pewnie sensownym pomysłem jest, żeby z problematyką małżeńską kapłani z konfesjonału odsyłali małżeństwa do poradni, która przy parafii jest. To się robi, ale też może by bardziej z tego można było korzystać.
Rozmawiałem niedawno z kapłanem z Zielonej Góry, który mówi, że tematykę naszych audycji, terminarz naszych audycji, program przekazuje na małych karteczkach wydrukowany właśnie małżonkom w konfesjonale, jeżeli widzi, że są jakieś tam ubytki wiedzy, żeby po prostu posłuchali audycji dla małżonków i rodziców. Mówiła pani o tym, że brakuje dobra. Po prostu trzeba poszukać. Jest szereg wspaniałych stron internetowych prowadzonych przez wspólnoty, przez kapłanów, gdzie można dużo dobrego znaleźć. No a jeżeli coś złego, prawda, nas zalewa w mieszkaniu, no to każdy telewizor ma wyłącznik i trzeba z niego często korzystać.
Nauczyć się korzystać i dzieci nauczyć korzystania, co nie jest dzisiaj takie wcale proste.
Tak.
Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja mam takie pytanie, bo teraz pan Jacek jest na antenie, tak?
A można wiedzieć, kto mówi? Imię.
Mówi z tej strony Andrzej Tomaszewski z Poznania.
Prosimy bardzo.
I ja bym się chciał dowiedzieć od pana Jacka, bo mnie zastanowiła ta sprawa, że można by po prostu zmienić tę sytuację w taki sposób, żeby się na przykład w sklepach mówiło, że my nie chcemy czegoś kupić. Ale czy im by to się na pewno opłacało?
No właśnie, ile towaru człowiek wynosi w siatce, a ile ma zysku ze sprzedaży takiej jednej gazetki, którą kupuje co 10 czy co 20 klient.
Ja mogę powiedzieć, że były takie próby w różnych społecznościach lokalnych i to rzeczywiście działało. Znikała pornografia z wystaw w sklepie. Po prostu znikała, bo rachunek jest prosty. Mhm. Na jedzenie jednak mimo wszystko ludzie na szczęście wydają więcej niż na tego typu zbytki, i to zbytki szkodliwe dla człowieka.
Dziękuję bardzo.
Tak, także istotną sprawą jest, żeby szukać dobro, budować dobro. Na przykład coś wspaniałego jest, że z audycji dla małżonków i rodziców można korzystać ze 3-4 lata wstecz. Archiwum dostępne ogólnie w internecie. Są podane tytuły, są prelegenci podani. Ściągnąć sobie w MP3 i odsłuchać, nagrać na płytę, dać komuś innemu.
Słuchamy Radio Maria.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kończy się Bożenna Maria z Gdańska.
Prosimy bardzo.
Bardzo serdecznie witam pana doktora Jacka Polikowskiego i kochanych gospodarzy.
Witamy.
Chciałam powiedzieć, że zauważyłam, że zachęcanie ludzi do słuchania prowadzonych przez audycji jest taki dobry początkiem na zachęcenie do w ogóle do słuchania Radia Maryja. Bo już mi się udało w ten sposób, kiedy mieli problemy z dziećmi, zachęcić do odpowiedniej audycji i potem jakoś te osoby przekonały się do radia. Już to bardzo dobre. Panie Jacku, dziękuję serdecznie za oczywiście za audycję i za te bardzo niezwykle ważne spostrzeżenia. Chciałam taką rzecz powiedzieć, dzwonię tu z Gdańska, co zauważyłam. Otóż problem pornografii w kioskach i jakby w tych sklepach dookolnych, jeśli chodzi o osiedla, moja obserwacja jest taka, że troszeczkę się zmniejszył. To znaczy, że po prostu widocznie ludzie zaczęli reagować i na przykład tutaj też takiego mam zaprzyjaźnionego kioskarza, którym po prostu uświadomiłam, bo on nawet nie przykładał tego wagi, nie zastanawiał się, że prawda, że można coś schować. I rzeczywiście, jest tego na pewno mniej, nie wiem jak w innej części kraju, ale tutaj obserwując właśnie Gdańsk, Wrzeszcz, tutaj te osiedla, to zauważyłam, że w sklepach w ogóle właśnie te gazetki się usunęły, natomiast jest to niestety nagminne na dworcach, i takich wszystkich miejscach, takich bardzo publicznych, gdzie jest przelew różnych ludzi. No i po prostu tam rzeczywiście trudno temu kioskarzowi sobie nawet dać taki argument, że się nie kupi, no bo to jak nie ja kupię, to mu 10 innych ludzi kupi. Także te publiczne miejsca tutaj, no tu jest rzeczywiście, to trzeba byłoby jakoś inaczej się wziąć za te sprawy. Oczywiście zwracanie uwagi na język jest bardzo istotne, powinniśmy być wszyscy uczuleni. Ja to czynię ciągle, nawet osoby dorosłe, z wykształceniem. W formie na przykład jakiegoś zbuntowania też potrafią używać słowa, nie chcę ich powtórzyć. Wydawałoby się takie nawet, no może niewinne, ale o takim ordynarnym pobrzmiewaniu i to nawet chyba się nie zdają ludzie sprawy nieraz. No niestety jest tendencja, że powiedzmy sobie, że człowiek się jak gdyby, jak się nie pilnuje, to się ściąga w dół, czyli tutaj trzeba być ciągle czujnym i myślę, że powinniśmy to robić i w stosunku do dzieci nie machać ręką, tylko zawsze być czujnym i ja po prostu czynię to w stosunku do osób zupełnie nieznanych, szczególnie jeśli chodzi o młodzież, staram się to zrobić z uśmiechem i jakoś jak nigdy po zębach nie oberwałam. I ostatnia sprawa, tutaj jest problem głębszy, to jest problem internetu i telewizji. Co do internetu, no to oczywiście jak się tam odpowiednie zabezpieczenie robi, ale wiem, że po prostu wyskakuje. Ja kiedyś byłam przerażona, bo będąc na leczeniu gdzieś tam była takie kawiarenka internetowa i nawet wówczas zwróciłam uwagę po prostu prowadzącemu, bo była tam młodzież chyba w wieku gimnazjalnym i osiedziała sobie, powiedzmy, oglądała jakieś tam bardzo jakieś pornograficzne obrazki i powiedzmy ten człowiek nie reagował, więc uczuliłam go i to są trudne sytuacje, natomiast w telewizji, kiedyś, jeśli chodzi o telewizję, to jest w ogóle tragedia, szczególnie już począwszy od piątku, ale także wszystkie programy już gdzieś koło godziny 23 i to już w telewizji publicznej bardzo często poza lejącą się krwią idą sceny erotyczne, idą po prostu wręcz pornograficzne różne takie scenki. Pomimo, że w ogóle wchodzą programy, kiedyś to trzeba było takie programy gdzieś tam sobie zamawiać czy coś, a w tej chwili, więc uważam, że straszny rynsztok ten w sensie pornografii idzie z telewizji. I tutaj trzeba byłoby rzeczywiście, moim zdaniem, to jest problem, jak będziemy mieli odpowiednich parlamentarzystów, jednak wrócić, aby tą sferę publiczną oczyszczać, bo to niestety, i tu jest oczywiście, jeżeli rodzice nie kontrolują telewizji i nie daj Bóg, pozwalają, żeby dzieci, młodzież miała telewizory to w swoim pokoju, po prostu to jest tutaj bardzo, bardzo wielkie zagrożenie, a zgadzam się tutaj z panem doktorem, że pornografia jest czymś tak. Ja to nawet sama zauważyłam, jak czasem coś wpadnie człowiekowi, gdzieś na przykład, gdzieś się narzuci przy czymś. Jest to coś tak obrzydliwego, co się po prostu tak przyczepia, przykleja, potrafi zawładnąć wyobraźnią. Jak coś takiego, ja nie wiem, to chyba jest niesamowicie wspaniałe narzędzie szatańskie, że trudno się z tego otrząsnąć. To człowieka prześladuje. Także może rzeczywiście bardzo niszczyć. Dziękuję serdecznie. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Ja też bardzo, bardzo dziękuję i chcę zwrócić tylko uwagę taką, że jeżeli się potrafi przykleić do kobiety, to uwierzcie Panie, że do mężczyzn się przykleja 10-krotnie mocniej, prawda? Bo my przez wzrok głównie reagujemy. Ale powiedziała Pani tak niemalże mimochodem jedną ogromnie ważną rzecz, że jeżeli się pozwoli, że dzieci mają telewizję w swoim pokoju, że dzieci mają internet w swoim pokoju, dla każdego z nas, nawet dorosłego, dobrze jest, że powiedzmy ten telewizor stoi w pokoju wspólnym i wszyscy widzą. Jeżeli dzieci widzą, co tatuś ogląda, tatusiowi będzie trudniej włączyć jakąś pornografię, na przykład. Jeżeli dzieci widzą, co jest na monitorze, bo komputer stoi po prostu w dziennym pokoju, to tatuś też nie będzie wyszukiwał tam pornografii, będzie mu wstyd przed własnymi dziećmi, prawda? A zamknięty w swoim pokoju, nie jeden się skróci, a tak zobaczę z ciekawości, co to będzie. Podobnie jest oczywiście z dziećmi, to jest nasz obowiązek rodziców, żebyśmy, kiedyś była taka stara, dobra zasada katechizmowa, unikać okazji do grzechu. Telewizor schowany w kącie, w osobnym pokoju jest okazją do grzechu. Internet dostępny tak, że nikt inny z domowników nie widzi, jest okazją do grzechu. I bądźmy mądrzy i po prostu tego unikajmy. Natomiast myślę, że to, co Pani powiedziała o telewizji, jest ze wszechmiar prawdziwe, niestety, że ten rynsztok rzeczywiście wycieka z ekranu. Jest bardzo piląca potrzeba, żebyśmy nauczyli się używać telewizora albo go wyrzucić z domu, jeżeli nie umiemy. I to pewnie można by nawet na ten temat szkolenia robić. W jaki sposób oglądać telewizję albo w jaki nie oglądać.
Słuchamy Radio Maria.
Dobry wieczór. Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie. Kogo witamy?
Krystyna ze Śląska.
Prosimy bardzo.
Ja jestem właśnie oniemiała z zachwytu nad tym, co słyszę w tej audycji i chciałabym zapytać, czy można, bo chyba na początku było powiedziane o publikacjach dzisiejszego gościa. Tak. Czy może będzie coś podane ogólnie?
To znaczy o 23 powiemy, gdzie książki można nabywać, ale tej audycji akurat można posłuchać będzie w internecie już jutro.
Bo już nie mam internetu. Chciałabym kupić jakieś wydawnictwo.
Dobrze powiemy.
Powiemy.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
w jednym z telefonów był poruszony temat, że no, małżonkowie potrzebują wsparcia od kapłanów, konfesjonale również w tej dziedzinie płciowości, co jest no, trudne. No, na pewno z ambony o niewielu rzeczach można mówić, w konfesjonale już o wielu, ale no, jest to trudne na pewno dla kapłanów. Ale no właśnie, ale choćby skierować może do poradni rodzinnej. Panie Jacku.
Ja muszę powiedzieć, że mam wiele takich przykładów, gdzie ludzie przyszli właśnie z konfesjonału i to bardzo pozytywnie się potem kończyło. Bardzo to przychodzili nawet czasem trochę zbuntowani. Pamiętam taką parę, która przyszła. Mówi, my jesteśmy katolicy, my tu chcemy wszystko porządnie, mamy trójkę dzieci, jesteśmy ileś lat tam, nie pamiętam, na 40 około mieli w tym momencie, już więcej dzieci mieć nie możemy, nie wnikam, czy względy zdrowotne, czy jakie inne, no mają prawo tak decydować. No i od kilku lat stosujemy prezerwatywę i ksiądz, no wydało się niejako przy spowiedzi i ksiądz nas przysłał tutaj. I mówią tak bardzo szczerze, no co ksiądz ma do naszego łóżka? Czemu on tutaj, jakie ma prawo do tego kościół nam? Przecież nikogo nie zabijamy, nikomu krzywdy nie wyrządzamy. Jest to za naszą wspólną zgodą, tak się umówiliśmy. Mówi to, prawda, mąż, ale żona jest obok i jakby potakuje, prawda? W pewnym momencie nawet mówi, że to jest taki nasz rytuał, to jest nasz taki sposób i mamy prawo w ten sposób sobie przecież funkcjonować, prawda? W takich chwilach zwykle człowiek nie wymyśla za bardzo, co powiedzieć. Na szczęście są tam te fluidy z góry, przychodzą czasem pod podpowiedzi. Ja mówię, no dobrze, nie wiem skąd mi to przyszło, mówię, ale dobrze, proszę pana, a mówię do nich, ale w zasadzie do niego, bo on cały tok wywodził o tym, że to jest tak, oni lubią, że tak chcą, że to jest ich prawo i że nikomu krzywdy nie robią. No, proszę pana, a gdyby pan wiedział na pewno, że dzisiaj jesteście niepłodni, że nie ma szans na poczęcie dziecka, ja panu dam za darmo prezerwatywę. Czy pan ją założy do współżycia? Mówi, oczywiście, że nie. I zawiesił głos, bo usłyszał, co powiedział. Przed chwileczką mówił, że on tak lubi, że to jest ich rytuał, że oni się oboje na to zgodzili. Nikt tak nie lubi. Powiedzmy sobie jasno i otwarcie, nikt tak nie lubi. Rzesze biednych ludzi korzysta w cudzysłowie z tego dobrodziejstwa, bo nie umie sobie inaczej z płodnością poradzić. Ale nikt tak nie lubi. Najintymniejszy, najsubtelniejszy kontakt dwóch otwartych śluzówek. Kilka tylko miejsc w ciele takich mamy. Najsubtelniejsze bodźce, najdelikatniejsze, odgrodzone gumą. Kto z nas by chciał być, nie wiem, głaskany po twarzy przez ukochaną osobę w gumowej rękawicy, prawda? Czy całował się z kimś przez szybę? No to są takie porównania, ale brutalne, ale tak to trochę jest. A już nie mówiąc o całym wymiarze psychicznym, że my się jednoczymy, a jednocześnie się od siebie odgradzamy, bo się siebie boimy, bo boimy się sobie podnosić. W każdym razie, jak on usłyszał to, co powiedział, że oni tak lubią, to zrozumiał, że on siebie po prostu przez te kilka lat oszukiwał. Przepięknie otwarci ludzie przyszli, specjalnie zapisali się na studium podyplomowe, zapisali, skończyli kursy, zostali nauczycielami metod naturalnych, nauczyli się tego porządnie, uczyli innych ludzi przez długie jeszcze lata. Prawda? A impuls był taki, że zostali tylko lekko przez kapłana popchnięci w stronę. Oni nie mieli złej woli. Oni po prostu nie wiedzieli, że można rozumem, bardzo jest to łatwo, objąć całą dziedzinę płodności, że jest to w zasięgu ręki każdego małżeństwa, prawda? Ilu takich ludzi jest, których po prostu nie wiem, oczywiście nie jest to miejsce, żeby w tej chwili robić wykłady z metod naturalnych, prawda? Natomiast jest to miejsce, żeby powiedzieć ludziom, że to jest w zasięgu ręki. W całej Polsce są poradnie przyparafialne, najróżniejsze, przy których różni ludzie, różnych zawodów, różnego wykształcenia, ale są naprawdę nieźle w większości przeszkoleni właśnie w metodach naturalnych. Jest tysiące ludzi w Polsce, mają dyplomy uznawane w całym świecie, prawda, przez Światową Organizację Zdrowia, nauczycieli. Formalne, oficjalne dyplomy. To jest wiedza, dziedzina nauki. A to, że niektóre, duża część lekarzy się przed tym broni, to jest niestety inna, dość ciemna karta, o której w tej chwili może nie mówmy. Bo gdyby ludzie wszyscy w domach nauczyli się radzić sobie z płodnością, to cała antykoncepcja byłaby niepotrzebna i wiele usług lekarzy pewnych profesji też byłoby zupełnie niepotrzebnych. A niestety wielu lekarzy po prostu zarabia na tym, że zapisuje ludziom recepty. Niedawno była taka afera, dwóch dziennikarzy telewizyjnych się wkradło nielegalnie na szkolenie ginekologów, takie międzynarodowe, gdzie na statku to się odbywało, jakieś tam przepraszam, mówiąc brutalnie, knajpy i dziewczyny do dyspozycji panów ginekologów, prawda? I miało to być szkolenie kilkudniowe, nie było ani jednej minuty szkolenia, prawda? Okazało się, że to wybrani byli za darmo, pojechali lekarze, którzy, to się łatwo dzisiaj da zliczyć, wypisali najwięcej recept na środki antykoncepcyjne. To jest po prostu brutalny biznes, także i ten biznes niestety jest kosztem biednych ludzi, nieświadomych tego, co się z nimi robi, prawda? Tak więc ja myślę, że zupełnie elementarną rzeczą we wprowadzeniu ładu w dziedzinie płciowości w ogóle jest poznanie siebie, poznanie swojej płodności. I tego się powinno uczyć w szkołach podstawowych niemalże, prawda? Ale tego się nie robi. Uczymy się różnych innych bardzo ważnych rzeczy, typu ile milionów ton węgla wydobyła Polska w kwitnącej gospodarce socjalistycznej, prawda? Ja do dziś pamiętam 192 miliony. Nie wiem, czy to się potem pobił ten rekord, czy nie, ale po co mi to wiedzieć? Elementarnych wiedzy o człowieku, o jego funkcjonowaniu, o psychice, o płciowości, o płodności nadal się w szkołach nie uczymy. Szkoda.
Drodzy Państwo, naszym gościem jest pan dr Jacek Pulikowski. No właściwie parę sekund i godzina 23. Informacje zwykle o tej porze podajemy najpierw o rekolekcjach spotkania małżeńskie.
Może właśnie zaczniemy od informacji o rekolekcjach spotkania małżeńskie. Są to rekolekcje przeznaczone dla wszystkich małżeństw bez względu na wiek czy staż i uczą dialogu i lepszego zrozumienia siebie w małżeństwie. I dlatego tak chętnie je podajemy, żeby pomóc Państwu. W terminie od 25 do 27 stycznia odbędą się takie rekolekcje w Kazimierzu Biskupim.
Koło Konina
i zgłoszenia można kierować do Państwa Kupczyków, Urszula i Franciszek Kupczykowie, telefon 063 245 0510. Powtarzam, 063 245 0510. I w terminie od 8 do 10 lutego będą takie rekolekcje w Krakowie, w Lublinie i w Łodzi. I w Krakowie zgłoszenia przyjmują Państwo Choczewscy, telefon 012 413 86 20. W Lublinie Państwo Wróblewscy, telefon 081 884 57 11. 081 884 57 11 i w Łodzi Państwo Marcinkiewiczowie 042 681 32 25. 042 681 32 25.
I kolejna audycja, na które Państwa zapraszamy za tydzień. Kolędy, jakich nie znamy. Poprowadzi audycję pan profesor doktor habilitowany Jan Jazownik. Natomiast kolejne audycje za 2 i za 3 tygodnie będą w pewnym sensie związane z dzisiejszą, 29 stycznia, Płodność drogocennym darem. Prelegenci pani Hanna Wójkowska, pani Ewa Obertyńska-Romanowska i 5 lutego Samowychowanie, o którym tutaj pan Jacek Pulikowski mówił jako niezbędnym elemencie do wzrastania potrzebnym, państwo Małgorzata i Henryk Jarosiewiczowie. Było pytanie o to, skąd zdobyć książki pana Jacka Pulikowskiego. Proszę bardzo, może...
I tych książek jest trochę, już kilkanaście na rynku, w księgarniach katolickich najczęściej, chociaż nie tylko. I z tej tematyki dzisiejszej to jest książeczka Wartość współżycia małżeńskiego, wydana przez oficynę wydawniczą Jerozolima. I to jest o płciowości. I druga, o płodności. Warto żyć zgodnie z naturą. To jest takie wydawnictwo Bonami z Poznania. To trudniej dostać prawdopodobnie. No a niedługo, za pewnie parę tygodni, ukaże się książeczka Warto wygrać te sprawy. Właśnie o sferze płciowości, też wydawnictwo Jerozolima w Poznaniu.
Może jeszcze raz tytuły?
Tytuł Wartość współżycia małżeńskiego. To jest taka najobszerniejsza z tej tematyki płciowościowej. A płodnościowej warto żyć zgodnie z naturą. Tych książek jest więcej, no ale to nie czas w tej chwili tutaj na reklamy.
Po nazwisku można znaleźć.
Tak.
Odbieramy kolejne telefony.
Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże. Chciałbym wrócić do jednego...
A można wiedzieć, kto z nami?
Piotr z Krakowskiego. Chciałbym wrócić do jednego z wątków, tam, który był wywołany wcześniej. Mianowicie negatywnego wpływu rodziców na kształtowanie postaw późniejszych właśnie w tej sferze. I ja oczywiście tu nie mogę opowiadać o kimś dlatego, bo to delikatne sprawy. Natomiast znam kogoś i na tyle dobrze, u kogo, myślę, bez większej pomyłki mogę, potwierdzające to, co prelegent mówił, prawidłowości wyłapywać. Sprowadza się to do czego? Osoba stara się trzymać, jak gdyby to powiedzieć, porządek, zdrową linię w tej dziedzinie i tak dalej, i tak dalej. I niewiele z tego w zasadzie wynika, jak mi się wydaje, z tego powodu, że w rodzinie, a znam sytuację rodziny tego człowieka, w rodzinie, w której on wzrastał, to jest mężczyzna, w rodzinie, w której wzrastał, przynajmniej ja odczuwałem atmosferę takiej negacji wartości płciowości, mianowicie płciowość jako coś w cudzysłowie B, jako coś, o czym nie wolno mówić, o czym nie należy wspominać, a jeżeli się już wspomina, to z takim, nie potrafię tego ująć słowa, ale specyficznym uśmieszkiem takim. I to szybko gdzieś się rozpływa. Powiedzmy w całej masie innych tematów i powiedzmy tak jak mi się wydawało, to spowodowało pewnego rodzaju lęk u tego człowieka w reagowaniu na wszelkiego rodzaju bodźce tej natury i prowadzi do paradoksalnej sytuacji, w której on, nie wiem, chcąc być w porządku, tak naprawdę nie wie, co znaczy być w porządku, bo nigdy mu to nie zostało przekazane. Podstawowy błąd, wydaje mi się, wielu rodziców jest taki, że nie starają się mówić dobrze o tym, tylko starają się w ogóle nie mówić, albo w jakiś mniej lub bardziej sposób, powiedzmy, zgrabny, ominąć w ogóle tego rodzaju tematykę. I w ten sposób, zamiast kształtować zdrowe pojęcie i zdrowe podejście do tej sfery, to otwierają pole na jakby powiedzieć, dziki wzrost taki, w którym ani nie ma, nie wiem, w porównaniu do jakiegoś ogrodu, ani nie ma szczepienia, ani nie ma plewienia, ani nie ma niczego, tylko rośnie wszystko jak chce i potem jest to trudne do ogarnięcia. Ja powiedzmy, z przykrością muszę powiedzieć, że tak jak znam sytuację tego człowieka i z powodu mojego zaangażowania w grupie Motitem, ja nawet powiedzmy próbowałem gdzieś tam go kierować, jakiegoś psychologa czy kogoś, psycholog nawet, który był księdzem, więc tu jak gdyby powiedzieć gwarantowało to wizję jakąś płciowości zdrową, też nie był w stanie jak gdyby powiedzieć uporządkować tego wszystkiego w jakimś, nie wiem, rozsądnym czasie, a o rozsądnym czasie wspominam dlatego, że powiedzmy u tego człowieka nawarstwienie tych wszystkich problemów jest tak duże, że powiedzmy on traci, nie wiem, chęć, traci motywację do tego, żeby próbować z tym coś robić, bo próbuje stosunkowo długi czas i za wiele z tego nie wynika. I ja tak w zasadzie powiedzmy, moją intencją włączenia się w tą rozmowę była chęć podkreślenia tego, jak ważne jest, nie wiem, być może ktoś z rodziców, powiedzmy, słucha i być może na coś ta moja wypowiedź się przyda. Ważne jest to, żeby w samym sobie być, nie wiem, w zgodzie z płciowością i nie bać się tego i w sposób taki promieniować, nie wiem, podejściem do tej sfery wobec swoich dzieci i tych, z którymi się styka, żeby to nie powodowało dodatkowego zamieszania i powiedzmy wrażenia takiego, że myśl sama o sferze seksualnej jest już sama z siebie nieczysta.
Rozumiemy, panie Piotrze. To jest cenne spostrzeżenie. Myślę, że rodzice słuchający z tego skorzystają. Dziękuję.
Mam nadzieję, że też moja odpowiedź była w miarę zborna. Boże, kłaniam się.
Dzięki. Myślę, że to, co pan podkreślił, jest ważne i jeszcze można by tu parę innych wątków, tych różnych błędów rodzicielskich wydobyć. Może tylko chociaż tak najkrócej wymienię. Ja powiem, że był czas, i to wcale nie taki bardzo odległy, to poprzednie pokolenie pamięta, że wielu ludzi po współżyciu, małżonków po współżyciu, nie szło do Komunii Świętej, bo uważali, że to jest coś złego. Oczywiście po pięknym, czystym, normalnym, po Bożemu współżyciu, prawda? To jest głębokie nieporozumienie. I ci ludzie potem przekazywali różne urazy. Ja dość, no dość często, stosunkowo często spotykam się z sytuacjami, gdzie para ma trudność z rozpoczęciem współżycia po ślubie. Czysto, pięknie dochodzą do małżeństwa i potem jest trudność rozpoczęcia współżycia. Okazuje się, że najczęściej to było właśnie takie albo straszenie sferą płciowości, bólami współżycia, bólami ciąży, porodu i tak dalej, albo kompletne milczenie. Jeżeli nie mówimy, to sobie nie uświadamiamy. Jeżeli sobie nie uświadamiamy, to się nie rozwijamy, mówiąc krótko, prawda? Także ten teren nie może być wyrzucony. Ta dziedzina płciowości nie może być wyrzucona poza obręb funkcjonowania również w rodzinie. To musi mieć swoje miejsce również w rozmowach. Okazji jest mnóstwo. Nie chodzi o to, żeby posadzić teraz 15-letniego syna, siądź, a teraz się uświadomią. To jest oczywiście niemożliwe, ale gdzieś w przelocie można jedno słowo, jedno zdanie, gdzieś coś i naprawdę to jest potrzebne, a dzieciaki są bystre i to znakomicie chwytają. Natomiast jedną rzecz chcę powiedzieć ważną. Ludzie, którzy uwikłali się w jakiś, bardzo często na przykład samogwałt i gdzieś dojrzewają do tego, żeby z tego wyrosnąć, chcieliby dobrą, silną wolą natychmiast sobie z tym poradzić, to musi być proces zdrowienia i też nie można robić nadziei takiemu, to ty weź teraz się pomódl ładnie do spowiedzi, wzbudź intencje i od jutra będziesz wolny. To czasem jest tak, że tyle lat, ile się wchodziło, niektórzy mówią, to tyle lat trzeba wychodzić, prawda? Że to jest walka, to jest proces i to trzeba w tym procesie towarzyszyć, podpadać mądre rzeczy i nie, żeby nie zachęcić tak entuzjastycznie kogoś, kto się potem za chwilę załamie. Proces wychodzenia z bałaganu w dziedzinie seksualności nieraz trwa lata i trzeba się z tym liczyć, byle był to proces w dobrą stronę, byle wyszło ku oczyszczeniu. I jeszcze jedną rzecz, króciuteńko tylko chcę powiedzieć, że zdarza się, że ludzie mówią, no tak, wyrosłem w takiej rodzinie, miałem takie doświadczenia, już taki jestem, już tak musi być. Ja naprawdę znam przykłady zupełnie fantastyczne, gdzie człowiek, który wyrósł z domu dziecka, wyrósł bez żadnych doświadczeń, w socjalistycznym domu dziecka, dodajmy, przed wielu laty, bez żadnych doświadczeń rodziny, bez żadnego prowadzenia w okresie dojrzewania, potrafił przepięknie wyjść. Właśnie za pomocą głębokie nawrócenie, a jednocześnie taka rygorystyczna, twarda praca nad sobą i to możemy, mówi się niedaleko pada jabłko o jabłoni. Statystycznie tak. Ale każdy z nas może bardzo, bardzo ponad rodzinę, w której wyrósł, może wyrosnąć dzięki właśnie wysiłkowi i łasce.
Słuchamy Radio Maria.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Paweł z Warszawy.
Prosimy.
Ja jestem stosunkowo dość młodym człowiekiem, mam 18 lat, ale gdy jak przysłuchuję się tej wcześniejszej audycji i tej teraz, tak nie wiem, myślę, że przydatny będzie ten głos mój w tej audycji. Otóż tak jak mówiłem, mam 18 lat, no i jakby dostrzegam też to przez, no nie wiem, swoje wychowanie rodziców, czy jakby też proces wychowania, potrzebę tego, aby właśnie to przede wszystkim tylko rodzice mają wpływ na to, znaczy przede wszystkim w pierwszym rzędzie wpływ mają rodzice na wychowanie dziecka. Tak jakby też jest takie jakby skłonność rodziców do tego, aby oddawać dzieci do porządnych szkół i tam niby za dzieci wszystko nauczyciele wykonają.
Za rodziców.
Albo księża, prawda? Tak, za rodziców. I teraz tak, ja byłem w gimnazjum, chodziłem do gimnazjum publicznego. I oczywiście były wprowadzone przez rząd ówczesny, no tutaj podam partię SLD, wprowadzane wychowanie do życia w rodzinie, których, no przepraszam za dosadność słów, nauczyciel uczył, jak należy stosować środki antykoncepcyjne i jak no, po prostu nakładać prezerwatywę. No i prezentem dla każdego chłopaka była prezerwatywa. A no niestety, takie rzeczy dzieją się w szkołach, także jak rodzice się teraz łapią za głowę, to raczej nie chcę powiedzą, że tak jest naprawdę. I teraz tak, no tak mówi się, że niestety w szkołach tego nie uczą. No, ja chciałem powiedzieć, że ja chodzę do katolickiej szkoły, tak można zreklamować, do AMLO w Warszawie. To jest archidiecezjalne męskie liceum ogólnokształcące. No i tam jest wychowanie do życia w rodzinie, tak można powiedzieć, chrześcijańskie, gdzie mówi się o wszystkim na temat płciowości, wychowania do życia w rodzinie, tak jak to pan Polikowski często jest wspominany na lekcjach. Jest z pana książek wiele rzeczy, też z pani Pułtawskiej, no naprawdę wiele wartościowych rzeczy. Ja też jakby staram się, czy mam pragnienie zostania kapłanem i też dostrzegam i jako młodzież, jako przedstawiciel młodzieży, potrzebę z tej strony, aby jakby taką... Ludzie są jak gąbki, trochę chłoną to, co mówią kapłani. I jakby tutaj też mówię ze strony no, człowieka wierzącego, że żeby kapłani się po prostu nie bali. Ja rozumiem, że homilia, jestem ministrantem, rozumiem, że homilia to jest przedłużenie tak jakby Słowa Bożego. No ale naprawdę ważne rzeczy należy poruszać na homilii, szczególnie, że w dzisiejszych czasach jest tradycja rozumiana trochę błędnie. Taka wiara, jak to księża u mnie w parafii mówią, zaściankowa. Typu przychodzą rodzice, którzy no, nie praktykują wiary, no, są niewierzący i mówią, proszę o chrzest dla swojego dziecka. Prawda? A jaka jest gwarancja tego, że ci rodzice wychowają to dziecko w wierze katolickiej? Teraz tak, ksiądz przeżywa ból z tego powodu, a potem przychodzi jeszcze matka tych rodziców niewierzących. No proszę księdza, ksiądz jest taki nienowoczesny, nie ma tradycji, tutaj nic nie ma podtrzymywanego. Prawda? Także tak chciałbym też uświadomić kapłanów, że jest naprawdę potrzeba tego i ludzie naprawdę, naprawdę tego potrzebują. Sam wiem ze swojego doświadczenia, no właśnie, to taki myślę głos może się przydać. I także też bardzo już skorzystam tej sposobności. Bardzo dziękuję panu za te książki, które pan napisał, bo naprawdę są warte przeczytania i polecam wszystkim.
Dziękujemy.
Dziękujemy, panie Pawle.
Z Panem Bogiem.
Także istotną sprawą jest, żeby właśnie kapłani się ośmielili pomagać nam wzrastać, również w tej dziedzinie, która jest tak bardzo zagrożona działaniem zła.
Słuchamy Radio Maryja.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Mówi Tomasz z zachodniej Polski.
Witamy pan.
Ja mam takie pytanie, bo tutaj mój przypadek jest dosyć podobny, bo pan wspomniał tutaj o takim małżeństwie, które miało trójkę dzieci i później oni się nie zdawali sprawy z tego, że to jest grzech, a oni stosowali prezerwatywę. Taki był jakoś pół godziny temu.
Tak. I co?
No i właśnie moja sytuacja jest bardzo dosyć podobna, bo z tym, że ja mam tą świadomość tego, że to jest grzech, bo rok temu właśnie też czytałem taki artykuł w piśmie Miłujcie się, też nie zdawałem sobie z tego sprawy, ale teraz już zdaję sobie sprawę. No i właśnie z księdzem rozmawiałem nawet i tutaj problem tej metody naturalnej jest, nie wiem jak to rozwiązać, na przykład moja żona ma to 9-dniowe przesunięcie tego wahania cyklu i to jest dosyć kłopotliwe ustalenie tych dni płodnych. I tutaj no mamy z tym problem i póki to jeszcze nie rozwiązany jest. I, bo po prostu też mamy tylko dzieci. Już prawie do 40 dobijamy i też już nie chcemy mieć więcej. I teraz I to może to, że jak my żyjemy w tej świadomości, to, to jest inaczej, czy nie bardzo? Że no wiadomo, że to jest grzech. Ale nie wiem, co tu zrobić.
Panie Pawle, możemy, może coś powiedzieć na szkoleń, dobrze?
Może imię, pan przypomni imię?
Paweł.
Tomasz. Tomasz, tak?
Tak.
Tomasz. Panie Tomaszu, być może rozwiązanie jest prostsze, niż się panu wydaje. I się wydaje wielu ludziom. Przy czym trudno o takich rzeczach instruować, że tak powiem, przez telefon, czy przez radio, czy na odległość.
Tak, ja się pytam księdza, on mówi, są testy płodności, ale...
Nie, to każdy człowiek może się na bieżąco obserwować, każda kobieta, i dzień po dniu wiedzieć, czy jest dzisiaj szansa na poczęcie, czy nie. Ale mówię, po pierwsze, można to znaleźć na ten temat wiedzę, na przykład na stronie www.lmm, Liga Małżeństwu, małżeństwu.pl, LMM. I tam są poradniki, tam jest literatura, tam można pytania zadawać i odpowiedzi otrzymywać, ale tak naprawdę to najlepiej znaleźć w swojej okolicy żywego człowieka, który jest nauczycielem naturalnego planowania rodziny, i poświęci godzinę czy dwie i będziecie, że tak powiem, oświeceni. Będzie po prostu problem rozwiązany. To jest kwestia naprawdę nauczenia się obserwacji. No pewno, że na samym początku to będzie chwilę trwało, ale to jest kwestia naprawdę miesiąca, dwóch, trzech i będzie sprawa całkowicie rozwiązana. Bez żadnych lęków niepotrzebnych.
I to nie jest żadna tajemnica, ani tajemna sztuka, no ani trudna rzecz. To jest proste. To jest
tysiące
proste.
Małżeństw w ten sposób radzą i żyją i są szczęśliwi. Prawda?
Także wszystko na bieżąco można
obserwować. Koniecznie znaleźć instruktora, nauczyciela naturalnego planowania rodziny. I nawet nie jest bardzo ważne, jaka to będzie metoda, bo tych wersji jest kilka. Byleby to było... ktoś, kto naprawdę się na tym zna i jest praktykiem. Przy parafiach. Są poradnie parafialne. Jak nie, to w kurii diecezjalnej dojechać i zażądać rozmowy z instruktorką, tak, w tej chwili to się nazywa doradczynią diecezjalną duszpasterstwa rodzin, i ona na pewno poda adresy osób, które w bezpośredniej rozmowie po prostu nauczą tego.
Dobrze, to dziękuję.
Dziękuję.
Tak, także prosta sprawa jest, tylko po prostu trzeba do tego troszeczkę się przyłożyć, ale ludzie zupełnie bez żadnego wielkiego wykształcenia to opanowują. Największe trudności mają ci z wysokim wykształceniem, dlatego że nie wierzą, bo nie wierzą, że to jest tak, że to może być tak proste. A dziedzina jest bardzo ważna, bo jeżeli po prostu w tej dziedzinie nie umiemy się poruszać, bo po omacku się poruszamy, no to wtedy po prostu możemy popełnić błąd.
W szczególności, jeżeli się boimy, a to jest naturalne, jeżeli nie powinniśmy począć dziecka, a boimy się, że się pocznie. Oczywiście gdzieś tam powinna być jedna klapka otwarta, jak się pocznie, to przyjmujemy, bo wtedy ten lęk nie jest dramatyczny. Ale ten lęk paraliżuje zwłaszcza kobietę i tego małżeństwa nie rozumieją, dlaczego ta sfera zaczyna się coraz gorzej dziać, a to po prostu jest nieuregulowana sprawa lęku kobiety, a lęk przede wszystkim największy jest właśnie o to, że pocznie się niezaplanowane dziecko.
I lęk zabija miłość.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
To stały słuchacz z Polski Północnej, Janek mam na imię.
Prosimy.
Proszę panią, właśnie, czy mogę powiedzieć parę słów odnośnie tego palikota?
Ale my mówimy dzisiaj o nieładzie seksualnym i o tym, jak budować ład. To nie ten temat. Przepraszamy bardzo, nie ten czas. Także wracamy do tego tematu budowania ładu i właściwie od tego trzeba rozpocząć. Jeżeli żyjemy w małżeństwie, no to ta dziedzina współżycia małżeńskiego jest dla nas bardzo istotna, dla każdego małżeństwa, nie oszukujmy się. I dlatego nie wolno nam sobie pozwolić na to, żebyśmy poruszali się po omacku w tej dziedzinie. Tą wiedzę zdobyć musimy, to jest nasz podstawowy obowiązek wobec nas samych, wobec naszych dzieci, no bo właśnie nasze jakieś niechęć, niedouczenie będzie skutkowało negatywnie umiejętnością chociażby rozmawiania o tej sprawie.
Z jednej strony obowiązek, a z drugiej strony narzędzie, które wprowadzi ład i spokój w dziedzinę, która będzie przecudownie owocować, i po prostu biedni są ci, którzy nie sięgnęli po te narzędzia, tak przecież proste i tak dostępne. Szkoda, że ludzie się męczą nieraz całe życie, podczas gdy rozwiązanie jest pod ręką. Prawda?
Tak, bo jest
bo rzeczywiście lęk ma moc tłamszenia duszy, zduszania wszelkich wyższych przeżyć i wszystko to dobrego może się dziać, jest stłumionych przez lęk, ludzi to rozdrażnia. Nie jest przypadkiem, że najczęstszą frustracją w małżeństwach polskich jest frustracja związana ze sferą właśnie seksualności. A to wynika głównie właśnie z lęków i z działań złych na tym terenie. Właściwie tak naprawdę są dwa źródła frustracji. Jedno, że świat rozbudził sztuczne oczekiwania w ludziach, często niemożliwe do spełnienia. Wobec tego, skoro są niemożliwe, to się nie spełniają. I ludzie są zawiedzeni i sfrustrowani, że nie ma tego, co miało być rzekomo. Ale drugie to jest to właśnie, że sfera ta jest źle poukładana w małżeństwie. W szczególności właśnie, że nie jest rozwiązany problem strachu. Że płciowość podnoś nie jest darem radosnym, przyjętym i zagospodarowanym, mądrze, rozumnie rozpoznanym i wolą opanowanym, tylko jest straszakiem, prawda? Ludzie chcą korzystać z przyjemności, a boją się skutków i są wewnętrznie rozdzierani, rozbijana jest ich więź. I to wszystko niestety jest bardzo, bardzo powszechne w naszych małżeństwach. Wspomniany ten nieład sterowany, nieład z zewnątrz narzucany, wyśmiewanie metod naturalnych, reklamowanie antykoncepcji, reklamowanie sterylizacji, przecież kiedyś bardzo, bardzo mocne, bagatelizowanie problemu aborcji, to takie właściwie nic. I to wszystko powoduje, że małżeństwa się gubią. Porządne, dobre małżeństwa się gubią na tym terenie, a szkoda, bo mają bardzo wiele do wygrania tutaj.
Drodzy Państwo, nasza audycja po ludzku zmierza ku końcowi. Pan doktor Jacek Pulikowski kiedyś był u nas z audycją na temat ruchu czystych serc. Jest wiele miejsc, gdzie możemy zaangażować się, choćby korespondencyjnie, przyłączyć się przez internet do jakiegoś dzieła, modlić się wspólnie w jakichś intencjach, rozgłaszać je, budować dobro, być takim głośnikiem dla dobra, bo łatwo jest powtarzać rzeczy złe, Ale wtedy pytanie, czy nie współdziałamy ze złem. Lepiej jest budować dobro, prawda? No bo kto będzie budował
oczywiście,
dobro?
Oczywiście tak. Ja myślę, że to takie, ostatnio tak mi się sprecyzowują te myśli, że trzeba działać w ten sposób, by ludzie zaczęli tęsknić do dobra. Bo dzisiaj na skutek tych złych działań bardzo wiele ludzi tęskni do zła. Tęskni do niemoralności. Jeżeli chłopak tęskni do zabaw seksualnych i się żeni, to teraz, a jak mu się ta tęsknota zrealizuje, to będzie zdradzał żonę, prawda, po jakimś czasie i będzie nieszczęśliwy on i żona i dzieci i wszyscy. A jeżeli nie zrealizuje, to też będzie nieszczęśliwy, że nie zrealizował. Tak źle i tak niedobrze. Jeżeli dziewczyna wchodząca w małżeństwo myśli o zabawach z wieloma partnerami, bo to jej zaszczepiono poprzez pisemka, poprzez historie miłosne, jakieś rewelacyjne zdrady, fantastycznie owocujące i tak dalej, no to ona jest właśnie skazana na przegranie, bo jak zrealizuje tą wizję, to zniszczy rodzinę, a jak nie zrealizuje, to będzie zawiedziona, że życie jej się nie ułożyło, bo nie zrealizowała tej wizji, prawda? I także tak naprawdę myślę, że to, co powinniśmy robić, to ukazywać ludziom piękne wizje, do których ludzie tęsknią. Bo czystość jest naprawdę przepiękna. I to i trzeba świadczyć o tym i mówić, i dawać narzędzia dochodzenia właśnie do tej pewnej czystości. Nawet z pozycji jakiegoś zagubienia. Bo musimy to uwzględniać, że ludzie są na najróżniejszy sposób zagubieni. Ja bardzo często posługuję się przypowieścią o synu marnotrawnym. Nie ma takiego miejsca, z którego nie można powrócić. Oczywiście syn marnotrawny musiał zgiąć kark, musiał powiedzieć: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko Bogu i tobie. To jest punkt wyjścia do jakiejkolwiek odnowy, jakiegokolwiek nawrócenia. Ale powrócił do pełni łask. Z tym, że nie zazdrośćmy synowi marnotrawnemu, że sobie tam pohulał, prawda? Bo jest takie stare polskie powiedzenie, też się często przywołuje. Pan Bóg żałującemu wybacza zawsze, człowiek czasem, a natura nigdy. Nikomu nie opłaca się kalkulacja, że ja sobie najpierw poszaleję, a potem się nawrócę i będzie wszystko dobre, będziesz już długo i szczęśliwie. Nie, to wszystko, co zrobisz złego, wbrew naturze, w tej dziedzinie płciowości, ale i w każdej innej, będziesz ciężko odpokutowywał. Takie bardzo było znamienna wypowiedź świętego Augustyna. Jak wiadomo, no, tam różne złe rzeczy robił. Święta Monika modliła się długo. W wieku 33 lat podobno się nawrócił. Miał powiedzieć takie zdanie. Też rzeczywiście miał tam jakiegoś syna z nieślubnego łoża, no bo tak to było, prawda? I jakieś tam różne inne złe doświadczenia. I w wieku 33 lat, jak się nawrócił, jak wszedł na tą już dobrą drogę, to powiedział takie zdanie, że jak on bardzo żałuje tych lat, które zmarnował. Że przecież mógł tyle dobra osiągnąć, a nie osiągnął. Oby była taka nasza postawa. Nie, jak zazdrościmy tym cudzołożnikom, którzy się zabawiają, którzy zdradzają żony, nie zazdrośćmy im o nic. Oni naprawdę są biedni. Maszmy, tęsknijmy, zbudajmy sobie tęsknoty do prawdziwego dobra, do prawdziwej czystości w tej dziedzinie płciowości i czystości przedmałżeńskiej, którą zupełnie jest wykluczone współżycie przedmałżeńskie, bo to jest nieczyste. I potem do czystości małżeńskiej, gdzie właściwie jest wykluczone odrzucenie współżycia. Prawda? Elementem czystości małżeńskiej jest piękne, dobre, święte współżycie, uporządkowane zgodnie z planem Bożym, z użyciem rozumu i woli.
Jednym z elementów.
Jednym z elementów czystości małżeńskiej jest współżycie. Ale nie jest współżycie elementem żadnej innej czystości, tylko w małżeństwie. Wobec tego to jest zupełnie, że tak powiem, logicznie, biologicznie do odczytania i zatęsknijmy za tą normalnością. Odrzućmy dziwactwa, które nam świat proponuje. Zapragnijmy prawdziwie całym sobą tej pięknej czystości i wtedy będzie nam się to stokrotnie opłacać, jeśli jak zaczniemy to realizować. Naprawdę nic nie tracimy, rezygnując z niektórych uciech, które świat nam oferuje.
Czyli jeżeli w małżeństwie rozumiemy się, kochamy się, przynajmniej takie mamy założenia i nam się to udaje czasami, to jak się udaje, to dzielmy się tym z innymi. Niech inni widzą, że patrzymy na siebie z miłością, tak, że mówimy do siebie czułe słowa. Nie wstydźmy się tego, bo to jest wyśmiewane. Nie szkodzi. Niech inni właśnie nam w pewnym sensie dobrze zazdroszczą, że u nas jest poukładane. A jeżeli się spytają, to mówmy dlaczego. Jakie tutaj, że to nie na loterii to wygraliśmy, tylko że to była praca nad sobą, że to był właśnie element samowychowania.
Tak, tego przykładu szczęśliwych małżeństw, czystych, pięknych, szczęśliwych małżeństw, bardzo światu brakuje. Ja się coraz częściej spotykam z młodymi ludźmi, którzy nie wierzą w czystą miłość, nie wierzą w miłość do śmierci, nie wierzą, bo nie mają takiego doświadczenia w swoim życiu, bo ich rodzice się rozwiedli, bo ich rodzice, no niby się nie rozwiedli, ale żyją jakby osobno i tak dalej. I trudno jest wtedy uwierzyć. Dlatego ci, którzy żyją porządnie, dobrze i pięknie, powinni świadczyć o tym, że opłaca się żyć porządnie, dobrze i pięknie, żeby inni też zapragnęli, jak zatęsknią, to znajdą narzędzia, żeby dojść do tego, jak prawdziwie zatęsknął człowiek. Przecież właśnie tęsknota, marzenie, pragnienie jest motorem ludzkiej aktywności. Rzecz w tym, żeby przestawić marzenia młodego pokolenia, nie tylko młodego, na czystość z tej oferty nieczystości, którą daje świat, rzekomo atrakcyjnej. Ona zewnętrznie jest jakby atrakcyjna, ale z perspektywy życia człowieka ona jest rujnująca i obyśmy umieli to my dorośli młodym przekazać i my dorośli innym dorosłym, którzy tego nie rozumieją, przekazywać.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem jest pan dr Jacek Pulikowski. I audycja nam już się kończy. Dziękujemy, drodzy radiosłuchacze, za współtworzenie tej audycji. Przypominam, że jutro rano pewnie już ona będzie wisiała w cudzysłowie w internecie do odsłuchania. Także można to jeszcze sobie nagrać i posłuchać. Zapraszamy na kolejną naszą audycję za tydzień, która będzie dotyczyła muzyki. Kolędy, jakich nie znamy. Profesor doktor habilitowany Jan Jazownik. I do kolejnego wtorku żegnam się z państwem.
Elżbieta.
I Leszek, dziękujemy również Jarosławowi, który realizuje tą audycję.